Jak pragnę uspokoić was wszystkich siedzących, bo ja się uspokoiłem po przeczytaniu wstępu do... Jak chcielibyście powiedzieć? Do takiej cienkiej książeczki, która jest wyborem wskazań świętego Augustyna do Ewangelii świętego Jana, a w tym przypadku dokładnie do 6 rozdziału Ewangelii świętego Jana, który to bardzo, naprawdę bardzo serdecznie poleca, bo nawet nie proszę, ale poleca czytać, ilekroć zamierzamy pójść na msze święto, czyli codziennie. A jest to mowa eucharystyczna Pana Jezusa, w której Pan Jezus odkrywa przed nami, przed czytającymi ten właśnie fragment Ewangelii, z kim, nie z czym, z kim mamy do czynienia wówczas, kiedy dotykamy Najświętszej Eucharystii jako akcji, czyli mszy świętej, jako faktu, czyli owocu czynności najświętszych na świecie. Uwierzcie mi, że świętą czynnością jest przyjście na mszę świętą. Święte. Chodzimy, kręcimy się w ciągu dnia, wiele razy przecież. Natomiast ta czynność, ten ruch z naszej strony jest święty. Można sobie również tak gdzieś uśmiechnąć się pod nosem z tego, co powiem, ale świętą czynnością jest siedzenie na mszy świętej również. Wszystko, cokolwiek czynimy, nawet i zbieranie tacy jest świętą czynnością i składanie ofiary na tacy jest również święte wszystko, cokolwiek to się dzieje. I święty Augustyn na temat Ewangelii świętego Jana wygłosił, uwaga, 120 kazań, 120 kazań, z których wszystkie trwały około 2 godzin. Także ja czuję się naprawdę głęboko uspokojony, nawet jeżeli czasami gdzieś tam podejdziemy do 40 minut, to jeszcze idzie nam do świętego Augustyna. Pan Jezus nam tyle dał, że dnia by nam zabrakło najprawdopodobniej, żeby wszystko sobie przyswoić z tekstów objawionych przez Boga. Wczoraj odrobinę trąciliśmy postaci króla, nie według myśli Bożej, nie pomazańca Bożego. Jerobowam nie był Bożym pomazańcem. Był królem z ludzkiego wyboru. Dlatego, że przywódcy 10 pokoleń na złość Rodopanowo, synowi króla Salomona, czyli no właśnie następcy dynastii, obrali sobie króla Jerobohama, przychodnia dworzanina, urzędnika na dworze króla Salomona. I kiedy dzisiaj słyszymy, co też ten Jerobohama zrobił, żeby scalić tych, którzy poszli za nim, żeby, broń Boże, komukolwiek nie przyszło do głowy, żeby oderwać się od nowo powstałego Królestwa Izraela. Ta druga część nazywana jest Judą, Królestwem Judzkim, południowa część państwa izraelskiego, Ziemi Świętej. Otóż słyszymy w pierwszym czytaniu, w jednym z pierwszej Księgi Królewskiej, kiedy Jerobowam, analizując sytuację społeczną, polityczną, no już w swoim kraju, mówi tak. W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawidowego. Uwaga, bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni Pana, czyli do Jerozolimy, to zechce wrócić do swego Pana, Rogotana, króla Judy. I wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy, Rogotana. I co zrobił? Wybudował alternatywną propozycję dla swoich poddanych, żeby nie musieli się trudzić, żeby nie musieli chodzić, składać jedynemu Bogu ofiary w jedynej świątyni, w Jerozolimie, która była miastem wybranym przez Boga, prawdziwego, jedynego. No to żeby nie musieli się trudzić, Jerobam wybudował im dwie świątynie, które znajdowały się na skrajach jego królestwa. Jedna tuż przy granicy z Judą, kilkanaście kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów od świętego miasta Jerozolimy, a druga na końcu, no właśnie tak, żeby było łatwiej dostać się, żeby nie trzeba było się trudzić w pielgrzymowaniu do miasta świętego, a jednocześnie, żeby nie daj Boże nie posłuchać prawdy o tym, że jeden jest Bóg, jedna jest świątynia, że ofiary można składać tylko i wyłącznie na tym jedynym świętym miejscu, że ofiary mogą być składane tylko i wyłącznie przez kapłanów pochodzących z rodu Lewiego, którzy w ten sposób zostali wybrani, zastrzeżeni do tych czynności przez jedynego Boga Jahwe. Jerobam na drodze do jedynego Boga postawił alternatywne rozwiązanie. No i rzeczywiście stało się, jego podwładni zaczęli składać krwawe ofiary, idąc za przykładem króla bliżej nieokreślonym Bogom, do złudzenia podobnymi do tych, które ich przodkowie uczynili, odlewając złotego cielca. To, co pobudziło gniew w Bogu przed setkami lat, wówczas, kiedy Mojżesz otrzymywał prawo Boga na górze Synaj, czyli złoty cielec, odlany u podnóża góry, po raz kolejny zostało powtórzone przez Jerobama. Już nie jeden złoty cielec, ale dwa złote cielce. I nie tylko ogniska ofiary i uczta wokół niego sprawowana, ale wybudowane dostojne świątynie w jednym celu, żeby człowiek nie musiał się trudzić i żeby nie stanął w niebezpieczeństwie posłuchania słów wychodzących z ust jedynego prawdziwego Boga. Po co? No żeby nie utracić władzy nad ludźmi. I właśnie na dzień dzisiejszy, jak bardzo mocno jesteśmy postawieni przed takimi samymi niebezpieczeństwami. Trwają bardzo żywe dyskusje w mediach, tak jak powiedziałem na poniedziałkowym spotkaniu Akcji Katolickiej, aż strach otworzyć jakiekolwiek stacje telewizyjne, bo tylko i wyłącznie o jednym. Ważny temat i na pewno nie można przejść nad nim do porządku dziennego, dlatego że jeżeli z człowieka poczciwego robi się bandytę, no to ten poczciwy człowiek winien rzeczywiście powiedzieć, no nie tak, nie tędy, nie w ten sposób. Ale nie o tym tu i teraz, ale nasi dziadowie, pradziadowie, pamiętają również i te czasy, kiedy wokół świątyni zawsze była budowana knajpa karczma w jednym celu. No żeby nasi pradziadowie nie mieli siły dojść tych kilkanaście metrów dalej, aby no właśnie złożyć jedynemu Bogu stosowną ofiarę, sprawując ofiarę chrzestną. Na dzień dzisiejszy na drodze do świątyni, jak grzyby po deszczu, budowane są świątynie złotego cielca, bo przecież, mój Boże, handel to cóż to takiego jest? Galerie, świątynie pieniądze, restauracje, kluby fitness, siłownie. Ja czasami, teraz żadnie to nie ma dobrego, jeżdżę do swojego domu rodzinnego i przy ulicy Modlińskiej jest potężny, naprawdę potężny, potężna siłownia wybudowana, która nigdy nie cierpi na bezczynność, 24 godziny adoracja ludzkiego ciała tam się odbywa. Złoty cielec. A po co? No właśnie, żeby postawić alternatywną świątynię, będącą w konkurencji wobec świątyni jedynemu prawdziwemu Bogu poświęconemu. I tak na dobrą sprawę, kiedy dotkniemy istoty sklepów, klubów, restauracji, galerii, nic w tym złego samo w sobie, ale okazuje się, że dla wielu ludzi jest to poprzeczka niemożliwa do przekroczenia. Nie takie odległe czasy, szybko żeśmy o nich zapomnieli, chociaż mnie one osobiście nie dotyczyły, dlatego że ja się, mój Boże, za późno urodziłem, bo w 1962 roku to już odrobinę zaczęły spadać kurze z tej powojennej zawieruchy. Ale był taki moment, no właśnie, żeby nic nie stało polskiemu żołnierzowi na drodze do Boga jedynego. To ci, którzy byli w koszarach, byli prowadzeni na niedzielną mszę świętą, na rekolekcję wielkopostną. A później po prostu zostawiano, mój Boże, swobodny wybór. W sali kinowej będącej, czy w klubie żołnierskim, w tym samym czasie odbywała się projekcja filmu, niech będzie czterech pancernych i pies, i rudy, nie, rudy to był żołnierz. A msza święta była, no właśnie, bo i uwierzcie, wielu naszych braci nie było w stanie przeskoczyć tej poprzeczki. W wielu klubach garnizonowych w Polsce, żeby dzieciom, no właśnie, którym rodzice nie dawali możliwości uczenia się Jezusa Chrystusa na lekcji religii, organizowano alternatywne uroczystości, które nazywano chrztem, nie mającym nic wspólnego do czynienia z sakramentem Chrztu Świętego. I organizowano komunię świętą, tak to nazywano, na których po prostu rozdawano zegarki. Dlaczego? Bo na pierwszym prezentem na komunię świętą, no to był zegarek. I uwierzcie mi, masa naszych braci i sióstr nie było w stanie przeskoczyć tę poprzeczkę. Boże, nie trzeba sięgać historii. Na dzień dzisiejszy rekolekcje zaczynamy od środy obiecowej już tradycyjnie. I w tym samym czasie i za tydzień organizowane są rekolekcje dla szkół. I ja już nie wiem o tym, że jest alternatywne zajęcia organizowane dla dzieci. W teatrze, na stadionie, dziś. W czasie cholery te były rozdawane obrazki, na których pod Panem Jezusem znajdowały się słowa, warto je sobie przeczytać i codziennie przypominać. Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, wybór należy do Was. Zobaczcie, jak bardzo skuteczny jest diabeł i jak wielu ma bardzo posłusznych, lojalnych współpracowników wśród ludzi, którzy budują, wznoszą różnego rodzaju gmachy na drodze Boga, na drodze człowieka do Boga i na drodze Mój Boże. Oczywiście, że tak jest, bo Chrystus jest tego żywym przykładem, na drodze Boga do człowieka. Wiemy dobrze, że Bóg zawsze do człowieka dochodzi, ale Mój Boże spotyka się ze ścianą nieobojętności, bardzo często czynnej niechęci, wręcz nienawiści. I mamy namacalny przykład ludzi, którzy są potomkami Jeroboama, króla izraelskiego. Co sobota gromadzimy się przy Najświętszej Marii Pannie o godzinie 9:00, aby razem z nią uczestniczyć w tej mszyście, aby razem z nią odnaleźć siebie przy Jezusie Chrystusie, kapłanie, ofierze i ołtarzu, bo to On jest tutaj w tych postaciach dla nas. Jest w Słowie, które jest do nas wypowiadane przez Kościół. I co sobota o 9:00 razem z Najświętszą Marią Panną pozwalamy, aby pozwalamy zbliżyć się do siebie Jezusowi Chrystusowi w jednym celu, aby nas dotknął. Po co? Abyśmy odzyskali zdrowie duszy i ciała. Aby nas dotknął. Po co? To po to, abyśmy odzyskali, stanęli na właściwym punkcie w naszym życiu, z którego będzie się rozciągał właściwy pogląd na świat, w tym również i na siebie. Gromadzimy się co sobota o 9:00 po to, aby razem z Jezusem Chrystusem z zachwytem, naprawdę z zachwytem, ale i wdzięcznością przyglądać się osobie Najświętszej Maryi Panny. Dlaczego? Bo naprawdę jest i czynimy to ze świętym Józefem Sebastianem Belżarem, biskupem przemyskim. I przysłuchujemy się temu wszystkiemu, co święty Józef Sebastian Belżar widzi, spoglądając na Najświętszą Matkę Jezusa Chrystusa. Dzięki niemu wiemy, że jest najpokorniejszą służebnicą Pańską. Wiemy, że charakteryzuje się cnotą wierności, wytrwałości, cierpliwości, że jest wspomożycielką umierających. Wiemy już, że jest ucieczką grzeszników. Dzisiaj, i to naprawdę wcale nie było jakimś zabiegiem wynikającym z mojej dociekliwości nad tekstami, które są do dyspozycji, te, które zostały dane przez Kościół, po prostu wysłuchaliśmy, a to, co za chwilę wysłuchamy, jest on po prostu kolejnym przymiotem osoby Najświętszej Maryi Panny, ale rzeczywiście widać tutaj podmuch, powiew Ducha Świętego, bo akurat dzisiaj będziemy się jej przyglądać, przysłuchując się świętemu Józefowi Sebastianowi Belżarowi jako tej, która, uwaga, jest obrączynią uszą. Która jest obrączynią uszą. Bo Bóg wzywa nas do tego, abyśmy chociażby no właśnie przyszli na niedzielną mszę świętą. Po drodze znajduje się wiele kolorowych rzeczy, które są właśnie pokusą, wzywają nas do tego, aby wejść tam, żeby poprzestać na tamtym poziomie. nas utwierdzić w pokorze i bojaźni świętej, już to by nas zmusić do walki, a tym samym do nabycia cnót, już to by mnożyć nasze zasługi i uświetnić naszą koronę. Słusznie więc mówi święty Jakub: za pełną radość poczytujcie sobie, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Bo gdy zostaniecie poddani próbie, otrzymacie wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy go miłują. Bóg sam nikogo nie kusi, bo jako świętość sama nie może ani chcieć złego, ani skłaniać do złego. Pozwala jednak nas kusić, nie jakby chciał naszego upadku, lecz dlatego, iż pragnie naszego zbawienia. Bóg też odmierza pokusę według sił duszy i nie tylko ją ostrzega, by była baczna wśród złych okazji i pilna w modlitwie, ale niejako jedną ręką podaje łaskę, a drugą zaś trzyma gorączkę. Któż więc będzie żalić się na Pana Boga, iż dopuszcza, by nas trafiły pokusy? Z tym wszystkim ciężka to rzecz doświadczać pokus, zwłaszcza natarczywy i długotrwały. Nic więc dziwnego, że nie jedna dusza wpada wówczas w ponury smutek i woła do Boga: ciężko mi żyć, zabierz mnie, Panie, z tej ziemi. Przyznajmy, bynajmniej, bo po pierwsze grzech powstaje nie z odczuwania pokusy, ale z zezwolenia na pokusę. I nikt Boga nie traci, jeśli utracić Go nie chce. A po drugie, mamy broń skuteczną do pokonania każdej pokusy, tak, że ten tylko przegrywa, to ten broń porzuca. Tą bronią zaś jest z jednej strony pilne unikanie złych okazji i czuwanie nad sobą, z drugiej częste przystępowanie do sakramentów świętych i gorące, pobożne wzywanie opieki Najświętszej Pani. Mając niezachwianą ufność w Tobie, Rodzicielko Boże, nie zginę. Silny Twą obroną natrę na nieprzyjaciół moich, a zasłaniając się przed ich strzałami, Twoją opieką, jakby poklerzem, nie wątpię, że zwyciężę. Świętemu Franciszkowi Salezemu szatan przedstawił, że jest przeznaczony na potępienie. Ale zaledwie święty odmówił przed obrazem Najświętszej Panny modlitwę, natychmiast pokusa zniknęła. Święty Alfons de Liguori doznał twardych pokus przeciwko cnocie anielskiej, lecz zawsze pokonywał je tą szczególną modlitwą: o mój słodki Jezu, spraw, abym raczej umarł, aniżeli miałbym Ciebie obrazić. O Maryjo, moja droga Matko, zachowaj mnie w swojej opiece, bo jeżeli mi nie pospieszysz na pomoc, upadnę gorzej niż Judasz.